Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk, to jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Dziś popłyniemy Wisłą, odwiedzimy Lasego i Maję, będziemy też rozmawiać o czterech ścianach, czyli o tym, co mamy w naszych domach i posłuchamy nowego audiobooka o dzieciach, które przenoszą się w czasie. Coś ciekawego, coś zupełnie ekscytującego. A Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. W Alfabecie pani Cecylia Malik.
Dzień dobry.
Jak panią przedstawię? Działaczka ekologiczna, artystka, performerka i tym razem również pisarka.
No tak, tak się zdarza. Napisałam jedną książkę dla dzieci o drzewach, Drzewo Łaski, parę lat temu. No i teraz wydawnictwo literackie wydało książkę Wisła, przewodnik dla dużych i małych.
Autorka tej książki, zilustrowanej przez Grażynę Rigal. Pani Cecylia jest tutaj odpowiedzialna, mówię to do naszych młodszych słuchaczy Alfabetu, za to, co znajdziecie w tekście, czyli za wszystkie historie prawdziwe, historie legendarne, historie przyrodnicze, opowieści historyczne, za wszystko, co tutaj jest, a jest tego bardzo, bardzo dużo. Nowość od wydawnictwa literackiego w takiej serii przewodników dla dużych i dla małych, czyli właściwie to jest książka dla dzieci, ale mogą też się trochę dowiedzieć dorośli z tego. Chyba nawet nie tylko trochę, a dużo, prawda?
Tak, ja myślę, że rzeki wcale nie są tak dobrze znane przez nas wszystkich. Przez wiele lat baliśmy się Wisły, była brudna, baliśmy się, że w niej utoniemy, że lepiej trzymać się z daleka od dużej rzeki, a jest niesamowicie fascynująca i ciekawa. I dlatego to jest opowieść dla dzieciaków, oczywiście przede wszystkim dla was, ale myślę, że jak będziecie czytać z rodzicami, to rodzice się bardzo zaciekawią i zabiorą was na niesamowite wyprawy.
Pani Cecylio, pani o Wiśle wie pewnie prawie wszystko, ale czy był taki rozdział, czy był taki temat, który pani też sprawił kłopoty i musiała się pani czegoś jeszcze dowiedzieć, doczytać, doszukać?
No prawie wszystkie. Ja się bardzo dużo nauczyłam pisząc tę książkę, no bo wzięłam książkę i tak pomyślałam sobie, no to było dla mnie duże wyzwanie, bo poproszono mnie o napisanie książki o Wiśle, czyli o mojej wielkiej miłości tak naprawdę. I teraz jak opowiedzieć dzieciom w prosty sposób nie tylko Wisłę, ale po prostu rzekę, czym jest rzeka? To jest temat bardzo wielu dziedzin, z geologii, z geografii, z hydrologii, z historii, z biologii, z ornitologii, z bardzo wielu dziedzin. Wiadomo, że nie da się być ekspertem we wszystkich dziedzinach. Ja jestem artystką zawodu, jestem też aktywistką ekologiczną i obecnie właśnie działam w koalicji Ratujmy Rzeki. Założyłam kolektyw Siostry Rzeki, który broni Wisły i innych rzek. No i żeby napisać tę książkę, to po prostu konsultowałam się z bardzo mądrymi ludźmi, którzy mi pomagali. Na przykład jedno z pierwszych pytań, bo książka to jest po prostu taki zbiór podróży, podróży Wisłą. Najpierw popłyniecie z wodą, następnie popłyniecie Wisłą z rybami. Bo nie mogłam znaleźć jednej ryby, która by najlepiej to zrobiła i dowiecie się w książeczce dlaczego. Następnie popłyniecie z Leszkiem Naziemcem, który przepłynął Wisłę kraulem. I tych podróży jest wiele. Jest podróż z ptakami, podróż galarami, podróż z księżycem. Wszystkie podróże są prawdziwe. Ale jak przymierzałam się do pierwszej podróży wody, to pomyślałam sobie, no tak, jakby wpadła łza do źródeł Wisły, to kiedy ta kropelka będzie w Warszawie, a kiedy będzie w Bałtyku? I napisałam maila do Romana Koniecznego, który na takim poziomie polskim i europejskim zajmuje się zarządzaniem ryzykiem powodziowym. Jest ekspertem na Wód Polskich i dla koalicji Ratujmy Rzeki, a ja znam Romana. I napisałam, Romku, napisz mi, ile dni płynie woda ze źródeł do Bałtyku i jak to jest z tymi powodziami. I Roman zabrał mnie na spacer. Zabrał mnie na spacer po Krakowie, opowiedział mi o powodziach w średniowieczu, opowiedział mi o powodziach współczesnych, jak teraz się na nie przygotowujemy. No i na przykład książka na początku, właśnie ten pierwszy rozdział, to są opowieści, które dowiedziałam się od Romana Koniecznego. Potem od ryb miałam innych przyjaciół. Na przykład o ptakach opowiadał mi profesor Przemek Hralecki z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest takim znawcą ptaków siewkowych i ptaków zamieszkujących Wisłę. No i czytałam jego pracę, pamiętam, w podróży w pociągu i się tak kompletnie zachwyciłam. No, także bardzo dużo się dowiadywałam w trakcie pisania Wisły.
Powiedziała pani o różnych metodach płynięcia Wisłą, ale pani też przecież Wisłą pływa i to na takich dziwnych różnych sprzętach.
Tak, tak. Ja po prostu miałam, moja przygoda z rzekami zaczęła się w 2012 roku, kiedy postanowiłam spłynąć wszystkimi krakowskimi małymi rzekami i spłynęłam ręcznie robioną łódeczką, którą zrobił mi mój mąż Piotrek. I od tego mojego spływu zaczęły się w Krakowie wodne masy krytyczne. Zaczęłam zapraszać przyjaciół. Potem jesteśmy już taką paczką razem z Bartolomem Okoczynaszem, wcześniej z Gochą Niecieską. Zaczęliśmy organizować wodne masy krytyczne, czyli namówiliśmy Krakowian, normalnych ludzi, żeby wyciągnęli kajaki, pontony, matrace do pływania i żeby jednak nie bali się Wisły, tylko żeby spróbowali nią popływać razem z nami. I tak, i na początku miałam tą młodeczkę ze sklejki, a kiedyś zamarzyło mi się, żeby płynąć na rybie i mój mąż Piotrek zrobił dla mnie taką rybę. Ja ją narysowałam, a Piotrek mi ją zrobił ze sklejki i tą rybą pływałam po Krakowie. Pływałam też na wodach Wisły w Toruniu, a razem z Gochą Nieciecką płynęłyśmy kiedyś razem, ja na srebrnej rybie, ona na złotej, zrobionych przez Piotrka. Płynęłyśmy na Wiśle, jak była woda wezbraniowa i tak szybko płynęłyśmy na tych rybach, że aż się bałam patrzeć na brzeg. Tak, tak, ale spłynęłam też z przyjaciółkami, z Ignasiem, moim małym, takim tradycyjnym galarem całą Wisłę.
Da się z Krakowa do morza w tej chwili Wisłą dopłynąć?
Tak, da się dopłynąć.
Po drodze są stopnie.
Ale jest bardzo dużo przeszkód, bo z Krakowa w zasadzie nie da się wypłynąć. Dlatego w Krakowie bardzo mało ludzi pływa, dlatego że Kraków ma Wisłę zamkniętą. I w stronę Tyńca jest próg Kościuszko, jest zapora i potem jest zapora Dąbień, a następna zapora Przewóz. Te zapory zazwyczaj mają teoretycznie śluzy, które powinny się otwierać i wypuszczać łodzie, ale z powodu, że jest mało wody, że są zmiany klimatu, te śluzy nie działają. I jak ludzie chcą popłynąć Wisłą, na przykład jak myśmy płynęły z siostrami rzekami, takim tradycyjnym drewnianym galarem, który może płynąć nawet po bardzo niskiej wodzie, nawet jak jest 20 cm wody, to może płynąć, to i tak musiałyśmy zamawiać dźwig i lawetę. Czyli te urządzenia hydrotechniczne miały kiedyś pomagać żegludze, a tak naprawdę uniemożliwiają tą żeglugę turystyczną. Więc płynięcie większą łódką jest bardzo trudne, ale kajakiem, który można wziąć pod pachę, już się da. I na przykład taką bohaterką tej książki jest też Monika Tomaszewska, artystka, która zupełnie sama, samiutka postanowiła sobie, że przepłynie całą Wisłę kajakiem.
Więc możecie, drodzy słuchacze Alfabetu, mieć takie marzenia. Może to będzie jeszcze łatwiejsze kiedyś w przyszłości. Też tutaj jest dużo historii, ale też takiej całkiem nowej historii. Pisze pani tutaj na przykład o tym, że nad Wisłą dawniej wypoczywano, wylegiwano się na plaży. Co się stało z tą plażą? Tą najprawdziwszą plażą krakowską?
No, z krakowską plażą się stało to, że w latach 60. wybudowano zapory i uregulowano Wisły. Wisła była mniejsza. Wisła w Krakowie to była taka trochę jak Raba i Dunajec. Płynęła sobie rzeka niżej pod Wawelem, były plaże, były wyspy. Potem Krakowie, tak naprawdę był plan, żeby spławiać drewnianymi barkami węgiel ze Śląska. Wisłą miały płynąć statki, barki, niosąc towary. Kiedyś w Polsce myślano, tak jak też w innych krajach, że rzeki są najlepszymi drogami do transportu, bo same mają prąd, będzie to najtaniej i najłatwiej. I rzeczywiście prawie wszystkie wielkie rzeki w Europie nie są prawdziwymi rzekami, bo są uregulowane. Mają zupełnie inny kształt niż miały kiedyś w dawnych wiekach. No i Wisła w Krakowie jest bardzo uregulowaną rzeką, ale to, co jest zupełnie niesamowite w skali całej Europy, a może nawet świata, Wiśle się udało i w zasadzie już za Krakowem Wisła aż do Płocka jest niemalże nieuregulowaną rzeką i na Wiśle ostały się wyspy. Wisła jest żywą rzeką, która umie robić wyspy. i co roku ma inny kształt. I to jest ewenement, to jest absolutnie wspaniałe, nie wszyscy o tym wiedzą, ale jest to jakiś wielki skarb i wielki majątek nas wszystkich Polaków, że mamy prawdziwą rzekę.
Prawdziwą dziką rzekę. Jak pani się podobają ilustracje Grażyny Rigal?
No bardzo mi się podobają ilustracje Grażyny. No dla mnie osobiście jest to też taka bardzo ciepła książka, dlatego, bo no, jest trochę też moją taką książką rodzinną, bo na ilustracjach czasem jestem ja, jest mój synek i jest bardzo wiele moich przyjaciół, bo ludzi, którzy kochają Wisłę, ja też bardzo polubiłam i się bardzo z nimi zaprzyjaźniłam, bo łączy nas wielka przygoda i fascynacja. Także dla mnie jest to niezwykle takie poruszające, że mogę ją oglądać. Grażynka Rigal jest znakomitą malarką. Te ilustracje są malowane akwarelą. Są bardzo, bardzo piękne. Także cieszę się z tej współpracy.
Macie tutaj też no właśnie taką bardzo nietypową mapę, bo we wszystkich tych przewodnikach są mapy zawsze na wyklejkach. Tutaj jest po prostu mapa Wisły. To są rozdziały o zwierzętach, o roślinach, o ptakach, o rybach, o ludziach. Naprawdę bardzo, bardzo dużo do czytania, bardzo dużo do oglądania. I cieszymy się też bardzo chyba w Krakowie szczególnie, że miasto się trochę zwraca do Wisły, bo zawsze mówiło się, że Kraków jest plecami do Wisły odwrócony. To się zmienia.
Tak, to się zmienia. Zaczęłam to też rozmawiać w Krakowie, no w Urzędzie Miasta, w Radzie Miasta i pan prezydent zaczął się tym interesować, że może wreszcie zrobimy monitoring wód, bo dlaczego się odwróciliśmy od rzek? Od rzek się odwróciliśmy, dlatego że je całkowicie zanieczyszczyliśmy. W wielu miastach Europy rzeki są już czyste i widać dno i tak naprawdę to jest nasze marzenie i ono może się spełnić.
Żeby można było zejść, nabrać do kubka wody i wypić bez strachu.
Prawie, że tak, ale na pewno to jest marzenie, które może się spełnić za naszego życia, że będziemy mogli się normalnie kąpać w Wiśle.
Dziękuję bardzo. Cecylia Malik, autorka książki Wisła, przewodnik dla dużych i małych, z ilustracjami Grażyny Rigal, książki wydanej przez wydawnictwo literackie w Alfabecie w Radiu Kraków. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I książkę Cecylii Malik o Wiśle mam oczywiście dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule. Kiedy rozmawiamy o biurze detektywistycznym Lasego i Mai, popularnej szwedzkiej serii, to zwykle rozmawiamy z Martinem Widmarkiem, autorem tekstu. A dziś mam niespodziankę. Dziś w Alfabecie przypomnę rozmowę z autorką ilustracji do tej serii, czyli z Heleną Willis. Pretekstem jest wielka księga Lasego i Mai, która właśnie ukazała się w wydawnictwie Zakamarki na 20-lecie serii. Między innymi w tej księdze jest wywiad z autorami, z Martinem Widmarkiem i z Heleną Willis. I kilka z tych pytań i odpowiedzi znajduje się w Wielkiej Księdze, ale kilka z tych pytań zadałam też ja, ilustratorce. Posłuchajcie. Trudno mi wyróżnić którejś z tej dwójki. Ostatnio jakieś dziecko zapytało nas, a co by było, gdybyście napisali książkę, w której byłby tylko Lasse albo tylko Maja? Prawdę mówiąc, nigdy o tym nie myśleliśmy. Oni są tak ze sobą związani, że zawsze widzimy ich razem. Ale przyznaję, że bardzo lubię Maję, bo ona jest trochę dzielniejsza, odważniejsza. Jest też sprytniejsza i to ona wiele razy pierwsza podejmuje kroki, które skutkują przygodami. Ale z kolei Lasse jest bardziej rozważny, więcej kombinuje, rozmyśla, także oni się doskonale uzupełniają. Ja zabieram się za rysowanie, kiedy Martin jest gotowy z tekstem. Czasem mogę mieć jakieś życzenie. Kiedyś na przykład wymyśliłam, że mógłby napisać historię dziejącą się w sklepie zoologicznym. I tak powstała tajemnica zwierząt. Ale najczęściej dostaję napisany tekst i zabieram się do ilustrowania. I Martin pracuje nad kolejną książką, podczas gdy ja jeszcze rysuję poprzednią.
Ja jobbam. To har hänt ibland.
Rzadko wtrącam się do jego pracy i on również tego nie robi. Pracujemy osobno. Ufamy sobie i wiemy, że możemy na sobie nawzajem polegać. Nigdy nie usłyszałam od Martina, jak ma wyglądać jakiś bohater albo jakieś miejsce. Pracujemy oddzielnie, ale jesteśmy dobrymi przyjaciółmi i często i tak się spotykamy. Na początku, kiedy w Szwecji zaczęło się ukazywać biuro detektywistyczne, druk kolorowych ilustracji był drogi, dlatego obrazki w książkach były czarno-białe. 10., 20. tytuł jako jubileuszowe otrzymały kolorowe ilustracje. Ale czasy się zmieniły i teraz koszt druku jest taki sam, więc w nowych wydaniach są już kolorowe obrazki.
Översätts till färg faktiskt. Så att så småningom så kommer alla böckerna vara på många sätt har ju ändrat mitt liv. Det är ju det största uppdrag jag någonsin har haft såklart.
Ta seria bardzo dużo zmieniła w moim życiu. To jest największy projekt, nad jakim kiedykolwiek pracowałam, a zajmuję się ilustracją od 30 lat. Przez ostatnie 20 są ze mną Lasse i Maja, a to oznacza, że mam bardzo dużo pracy, jak nigdy wcześniej. Oznacza to też wiele fantastycznych, ciekawych podróży. Mogłam też moje obrazki wybudować na przykład w wielkim formacie w miasteczku Valleby, jakie powstało w Sztokholmie, w Jönköping. To są niezwykle miłe skutki rysowania Lassego i Mai.
Valleby i full skala nästan. Sådana saker är ju så otroligt roliga att få vara med om.
To była Helena Willis, ilustratorka serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. A ja dzisiaj dla Was mam tę wielką księgę Lassego i Mai. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Wielka Księga. A teraz zaproszę Was do czterech kątów. Taki tytuł nosi książka, którą napisała Monika Utnit. Nasze cztery kąty, czyli jak dawniej mieszkano. Książka została pięknie zilustrowana przez Joannę Czaplewską. A o czym opowiada, co w niej znajdziecie? No to już za chwilę rozmowa z autorką. Monika Utnik i kolejna książka. Tym razem poświęciła Pani tę opowieść czemuś, co bliskie jest każdemu człowiekowi, czyli miejscu do mieszkania, domowi, ale też i trochę rodzinie. Jaki był punkt wyjścia? Czy to, co my znamy na co dzień, czy właśnie coś bardziej egzotycznego?
Mnie to się kojarzy bardziej osobiście, bardziej nostalgicznie, bo pracowałam i pracuję przez wiele lat w czasopismach wnętrzarskich. Więc tytuł, pracowałam w werandzie w czterech kątach, i teraz pracuję wcześniej na wnętrze, więc ponieważ mam sentyment do czterech kątów, do czasopisma, w którym mi się dobrze pracowało, to właśnie zapożyczyłam z tytułu, dodałam nasze cztery kąty i tak powstała książka. Poza tym na co dzień zajmuję się wnętrzami, wiadomo, więc to wynika z mojej niejako pasji.
Ale czy to może być ciekawe dla dzieci?
Może być, ponieważ dzieciaki, no myślę, że są zaciekawione tym, jak mieszkano, gdzie mieszkano, w jakich warunkach mieszkano. Jest to, tak jak pani powiedziała, bliskie każdemu, no bo dom kojarzy się z rodziną, z ciepłem rodzinnym, więc myślę, że takie opowieści się sprawdzą. Ja starałam się tak w formie, przyjąć formę dla dzieci, formę dziecięcą z punktu widzenia dzieci, więc od najdalszych wieków przeszłam przez kolejne etapy mieszkania i do naszych obecnych czasów, gdzie ujęłam też takie trochę bardziej współczesne rzeczy.
No bo z kolei, skoro my dorośli mniej więcej wiemy, co to jest styl vintage, prawda, albo jakiś skandynawski, to dla dzieci to jest na pewno czarna magia i dopiero ewentualnie przy okazji pani książki mogą sobie najpierw porozmawiać ze starszymi, z dorosłymi, a potem porównać, co mają właściwie dookoła siebie w domu.
Tak, ale nie mówiłam o stylu skandynawskim, o stylu trochę retro, ale w innym jakoś inaczej to ujęłam, bo za punkt wyjścia wzięłam sobie to, jak mieszkano, czyli meble, czyli ubrania też częściowo. Wszystko, co się tyczy z mieszkaniem bardziej niż ze stylem jakimś. Współcześnie ludzie, osoby dorosłe też mogą nie wiedzieć, że jest trend urban jungle na przykład, że jest trend w architekturze, buduje się zielone domy, zielone wieżowce. Że na przykład naśladuje się niejako w budynkach architekturę, naturę. Właśnie buduje się budynki, które przypominają bambus. Projektuje się lampy, które przypominają karczocha i tak dalej, i tak dalej. Więc to zarówno jest książka dla dzieci, jak i dla dorosłych, którzy dalsze rozdziały będą, mam nadzieję, z ciekawością czytać.
No i nie byłoby tej książki, gdyby nie ilustracje.
No tak, oczywiście. Zawsze w dzieciństwie na przykład przeglądałam ilustracje właśnie, a później dopiero czytałam teksty. I głównie mi się kojarzy książka z dzieciństwa z ilustracjami, a nie z tekstem, który był dopełnieniem ilustracji. Więc uważam, że duże znaczenie mają właśnie ilustracje.
Książkę Nasze cztery kąty, czyli Jak dawniej mieszkano, napisaną przez Monikę Utnik, a zilustrowaną przez Joannę Czaplewską, wydało wydawnictwo Nasza Księgarnia. Mam egzemplarz dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Cztery kąty. No i teraz jak zwykle na koniec coś do słuchania. Joanna Jaks napisała książkę Ferajna ze szkolnej ławki, Wehikuł czasu. Książka wyszła właśnie w wydawnictwie Skarpa Warszawska, zarówno jako książka papierowa, jako też jako audiobook. Czyta Józef Pawłowski. Posłuchajcie fragmentu, jak to się wszystko zaczyna.
Wszystko zaczęło się od konkursu. Pan Darek, nauczyciel informatyki, ogłosił, że w tym roku nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca będzie wycieczka do Francji. Każdy, kto uważnie słuchał, zdawał sobie sprawę, jak trudno będzie wygrać. Zapewne dlatego wielu uczniów chciało zrezygnować z udziału w rywalizacji, uznając, że nie będą mieli szans. Pan Darek się zdenerwował. Dlaczego się poddajecie i nie chcecie spróbować? Podzielimy się na grupy i być może któraś wygra. Pewnie tylko najlepsi wezmą udział, a my co najwyżej najemy się wstydu. Odparł odważnie Radek. Naprawdę uważał, że mają niewielkie szanse. Może właśnie grupa z waszej klasy okaże się najlepsza. Trzeba wierzyć we własne możliwości. W przeciwnym razie nigdy nie osiągniecie sukcesu. Gdyby sportowcy myśleli w ten sposób, żaden z nich nie podjąłby walki o medal, odparł nauczyciel. Radek musiał przyznać mu rację. Kto nie próbował, ten nie wygrywał. A nawet jeśli nie zdobędą nagrody głównej, przeżyją ciekawą przygodę. Po kilku dniach pan Darek poinformował klasę, że do konkursu zgłosiło się kilkadziesiąt drużyn z całej Polski. Nie było ich więc tak wiele, jak wcześniej sądził, i ich szanse się zwiększyły. Doszedł do wniosku, że gdyby wystartowało kilkaset, byłoby znacznie trudniej zwyciężyć. Kiedy jeden problem został rozwiązany, pojawił się następny. Jak podzielić klasę na grupy, aby którakolwiek mogła zwyciężyć? Uczniowie od razu zaczęli typować do swoich drużyn najlepszych uczniów z tego przedmiotu, ale kolejny raz sprawę rozstrzygnął pan Darek. Przestańcie krzyczeć i się kłócić, powiedział głośno. Michał od razu wybrał Wojtka i Maćka, najlepszych uczniów z informatyki. Oburzył się Karolek. Dlatego ja skompletuję drużyny. Nie chcę, aby w jednej byli sami chłopcy, a w innej same dziewczyny. To na pewno nie wygramy. Zrezygnowany Maciek machnął ręką. Może będziecie się bardziej starać. Zakończył dyskusję nauczyciel. W klasie zrobiło się bardzo cicho, ponieważ pan Darek otworzył notes i zaczął tworzyć grupy. Zajęło mu to trochę czasu i wkrótce usłyszeli dzwonek na przerwę. Nikt jednak nie ruszył się z miejsca, ponieważ wszyscy byli bardzo ciekawi, do jakiej drużyny trafią. Radek na początku liczył, że w jego grupie będą sami najlepsi uczniowie, a zdobycie trofeum znajdzie się w zasięgu ich możliwości. Teraz jednak nie był już tego taki pewny i mógł tylko mieć nadzieję, że trafi się im chociaż jeden prymus. Kiedy nauczyciel wyczytał skład drużyn, Radek pomyślał, że wycieczka do Francji pozostanie wyłącznie marzeniem, ponieważ w ich grupie jedynym dobrym uczniem z informatyki był Wojtek. Kasia także bardzo dobrze się uczyła, ale najlepsze oceny dostawała z historii i języka polskiego, a nie z informatyki. Pan Darek przydzielił do nich jeszcze Bożenkę, dziewczynę, która przez cały czas chodziła z głową w chmurach, Karolka, myślącego tylko o jedzeniu, oraz największego łobuza z klasy, Adriana. Ten ostatni nie lubił Wojtka, nazywając go pogardliwie lamusem. Kasia trzymała się z daleka od Bożenki, bo ta uważała ją za lizuskę, a z nerdem Adrianem nie kolegował się nikt. Karolek natomiast lubił jedynie hamburgery i chipsy. Nie wygramy, zawyrokował Radek, gdy ich grupa się zebrała, by omówić projekt na konkurs.
Również tak uważam, westchnął Adrian. Dajmy spokój i wracajmy do domu. Umówiłem się z chłopakami na Discordzie. Szkoda mi czasu na jakieś konkursy.
Głodny jestem, wtrącił się Karolek. Ty zawsze jesteś głodny, powiedziała z wyrzutem Bożenka, która była bardzo szczupła i prawie codziennie oddawała swoje śniadanie Karolkowi.
Może trzeba pójść do pana Darka i powiedzieć mu, że grupę należy rozwiązać, zasugerowała Kasia.
Nie rób wiochy, burknął pod nosem Adrian, który wolał mieć jak najrzadszy kontakt z nauczycielami. Uważał, że wszystkie problemy powinno się rozwiązywać w grupie. Będziemy udawali, że coś robimy.
I co potem?
Kasia wydała usta.
Pojedziemy na konkurs bez niczego i najemy się wstydu? A gdy wrócimy, każdy z nas zarobi pałę.
Pewnie gdybyś dostała jedynkę, od razu zaczęłabyś płakać. Adrian zaczął naśmiewać się z Kasi, dla której najważniejsze było otrzymanie świadectwa z czerwonym paskiem.
Przestańcie się kłócić, Kasia ma rację. Wygramy czy nie, ale nie możemy pojechać na ten konkurs jak banda nerdów, która niczego nie potrafi.
Na pewno nie skończy się na jedynkach. Ale pan Darek może wezwać do szkoły rodziców. I dopiero będzie, powiedział Karolek.
Właśnie. Bożenka uniosła palec. I wtedy nie puszczą mnie na spływ kajakowy.
Wielkie mi co, prychnął Adrian.
Ja zamierzam przez całe wakacje grać.
I może pojadę kilka razy na basen, gdy będzie ładna pogoda. Atmosfera w grupie stawała się coraz gorsza i Radek już sam nie wiedział, co byłoby lepsze. Wymyślić coś banalnego i zostać wyśmianym przez innych uczestników konkursu, czy może w ogóle niczego nie zrobić i otrzymać pałę. Jednak Karolek miał słuszność. Pan Darek mógłby wezwać do szkoły rodziców i wówczas mieliby większe kłopoty. W czasie, gdy większość osób z ich drużyny się kłóciła lub podsuwała pomysły, w jaki sposób wykręcić się z konkursu, Wojtek nie odzywał się wcale. Największy klasowy geniusz z informatyki nosił okulary w srebrnych oprawkach, które bezustannie zsuwały mu się z nosa i włosy do ramion, bo nie miał czasu pójść do fryzjera. Najpewniej dlatego, że wciąż był zajęty wymyślaniem nowych programów.
Co było dalej? No to trzeba posłuchać albo przeczytać. Mam dla was egzemplarz papierowy, Ferajny ze szkolnej ławki, Wehikuł czasu Joanny Jaks. Ten fragment, który słuchaliśmy, na pewno wprowadza was w niezwykłą atmosferę tej książki, w której bohaterowie przenoszą się w czasie. Wszystko dzieje się to z powodu komputerowego programu i nieprzemyślanej decyzji. No, chyba was zaintrygowałam. To proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Ferajna. I to było wszystko już dzisiaj w alfabecie. Będę teraz czytać wasze maile, zaraz będę losować, a my usłyszymy się za tydzień, jak zwykle kilka minut po godzinie 9:00. Zapraszam, Barbara Gawrylu.